Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj 8 maja moim i Państwa gościem jest pan Adam Krzemiński, poseł na Sejm RP, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Dzień dobry, panie pośle, panie prezesie.
Witam panią redaktor, dzień dobry, witam słuchaczy.
Uroczystość wręczenia nagrody imienia doktora Franciszka Rejkowskiego w tym roku była wyjątkowo wzruszająca, ale o tym, jeśli pan pozwoli, porozmawiamy za chwileczkę, bo jest to pana działalność bardzo znana oczywiście tutaj na niwie Ciechanowa. Chciałabym zacząć od spraw samorządowych. Nie da się ukryć, panie pośle, że samorządy już są po pierwszych inauguracyjnych sesjach. Jeśli chodzi o wybory bezpośrednie, tam sytuacja jest jasna, ponieważ to wynik wyborczy decyduje, kto został wójtem, burmistrzem lub prezydentem. Inna sytuacja zgoła jest w samorządach powiatowych i w sejmikach wojewódzkich. W ostatni poniedziałek dokonano wyboru władz powiatu ciechanowskiego. Proszę powiedzieć, jak pan skomentuje to, co wydarzyło się na sesji powiatowej. Za chwileczkę też, jeśli pan pozwoli, nawiążemy do oświadczenia Platformy Obywatelskiej.
No cóż, byliśmy świadkiem powołania nowego zarządu, nowych władz powiatu ciechanowskiego, wybór starosty, objęcia odpowiednich funkcji w Radzie Powiatu. Jako Koalicja Obywatelska nie jesteśmy zadowoleni z takiego obrotu spraw. Rozumiemy również, że ta sytuacja, czy ta koalicja PSL-u z PiS-em wynika również z faktu ilości mandatów, które oba ugrupowania uzyskały, bo to jest 14 i to jest zdecydowana większość w Radzie. Niemniej jednak do końca prowadziliśmy rozmowy, myślę, że to nie jest żadna tajemnica, rozmawialiśmy o realizacji naszych programów z PSL-em oraz z przedstawicielami ugrupowania bezpartyjnego, którego członkowie też zasiadają w Radzie Powiatu. I mogę z pełną świadomością powiedzieć, że istniała możliwość zawarcia tej koalicji, koalicji stabilnej, większościowej, co najmniej 11, jeśli nie 12 osobowej, bo na spotkaniach byli też ci, którzy mieli te decyzje jako radni podejmować za chwilę na pierwszej sesji. Wydaje się również, że nasze rozmowy toczone były w bardzo przyjaznej atmosferze, że nie było jakichś sporów, jeśli chodzi o filozofię zarządzania powiatem, funkcjonowanie tutaj na poziomie powiatu ciechanowskiego. Dlatego dla nas niezrozumiała jest sytuacja, że no, nasza oferta współpracy została po prostu odrzucona i Polskie Stronnictwo Ludowe zdecydowało się na relacje w tej Radzie z Prawem i Sprawiedliwością. Oczywiście jako Koalicja Obywatelska to jasne, mieliśmy dużo niższe możliwości koalicyjne, dlatego że od samego początku nie podejmowaliśmy żadnych rozmów z Prawem i Sprawiedliwością, bo nasza filozofia funkcjonowania, jeśli chodzi o samorządy, no jest odmienna. Trudno byłoby znaleźć te porozumienie. Niemniej jednak nasi radni dzisiaj w opozycji będą wszystko robili, żeby pracować na rzecz mieszkańców, na rzecz naszego powiatu. To jest oczywiste. No, będziemy się przyglądali, dlatego że tak jak powiedziałem, troszkę inną wyznajemy filozofię funkcjonowania samorządów i pewnie będą nasi radni reagowali. Nie chciałbym też za nich się zbyt mocno wypowiadać. Trudno, taka jest dzisiaj koalicja w powiecie. Wyborcy też do mnie mówili, wyborcy trzeciej drogi, troszkę zawiedzeni tą całą sytuacją, bo przecież nie jest tajemnicą, że Szymon Hołownia też mówił wyraźnie, że albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiS-u. To dotyczyło oczywiście wyborów parlamentarnych, ale ta filozofia wspólnego funkcjonowania sprawdza się na poziomie parlamentu. Oczywiście mamy różne zdania, różne programy i ciężko jest nieraz w niektórych z tych przypadków znaleźć porozumienie oraz partnerstwie między naszymi stronami. I ci mieszkańcy, którzy oddawali głos na przedstawicieli trzeciej drogi, bo tak się nazywała ta lista, też liczyli na to, że uda nam się taką koalicję tutaj stworzyć.
Panie pośle, ale co takiego się stało, że rozmowy zakończyły się negatywnie? Skoro przebiegały w dobrej atmosferze, no to coś się musiało jednak wydarzyć.
A to już jest pytanie do przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego, dlatego że z naszej strony była daleko idąca tolerancja na propozycje związane z takim dalszym dobrym funkcjonowaniem. Pozostawiliśmy przedstawicielom PSL-u do decyzji, bo tak jak wspomniałem, ta zdolność koalicyjna nasza ograniczała się do tej koalicji, o której mówię, którą nie udało się stworzyć. zaś Prawo i Sprawiedliwość zawsze mogło rozmawiać z PSL-em. Widocznie tak było, widocznie przedstawiciele PSL-u zdecydowali, że nie wiem, lepsza oferta współpracy była ze strony PiS-u. Tak jak mówię, to nie jest pytanie do nas.
A może zbyt wygórowane oczekiwania, jeśli chodzi o podział stanowisk?
Zdecydowanie nie. Te stanowiska to była jakby wtórna rzecz, bo przede wszystkim chodzi o realizację programów. Gdy pojawiały się rozmowy również związane z tym, bo przecież to nie jest tajemnica, że podczas takich rozmów ustala się również, kto będzie zajmował się czym w powiecie, czyli rozumiemy to w ten sposób, jaką funkcję, jaką rolę przyjmie i w zarządzie, i w radzie. I my dawaliśmy do zrozumienia, że jesteśmy w stanie zaakceptować prawie każde rozwiązanie, które jest oczekiwane ze strony koalicjanta. Także tu na pewno nie można nas o to posądzić, że nie wiem, o jakąś pazerność. Wydaje mi się nawet, że daleko idące takie podejście rozsądne z naszej strony reprezentowaliśmy i nie widziałem zaskoczenia ani jakichś większych jeszcze oczekiwań niż te, które deklarowaliśmy.
Panie pośle, moją rolą jest także postawienie się w sytuacji drugiej strony. Słyszymy też takie opinie, że od dawna była koalicja PSL-u z PiS-em w powiecie i że to jest bardzo naturalna koalicja, która może sprzyjać porozumieniu i spokojnej pracy. Co pan na ten temat powie?
Być może, jeżeli... No, ja byłem radnym od 2010 roku przez kolejne 3 kadencje. Dwie pierwsze moje kadencje funkcjonowałem jako radny poza koalicją rządzącą i wtedy faktycznie przez 8 kolejnych lat ta koalicja, która dzisiaj powstała, ponownie funkcjonowała, czyli tych dwóch ugrupowań, o których mówię. Być może te relacje były na tyle dobre. No, w grę wchodzą również jakieś interpersonalne, również relacje z konkretnymi osobami. Naprawdę ciężko mi jest się wypowiadać, bo to nie była nasza decyzja o tym, że nie prowadzimy dalej rozmów, czy rezygnujemy ze współpracy. Tylko czekaliśmy na odpowiedź ze strony przedstawicieli PSL-u, którzy mieli szansę wybierać. Tak jak pani redaktor wspomniała, być może uznali, że wygodniej, lepiej dla nich, dla mieszkańców będzie funkcjonować z Prawem i Sprawiedliwością. To też proszę zwrócić uwagę, że oprócz miasta, oprócz Ciechanowa, nasi radni są wybierani w okręgach poza miastem, czyli w gminach wokół funkcjonujących, których Prawo i Sprawiedliwość osiąga wyższe wyniki. Być może ci radni PSL-u woleli funkcjonować, być może bali się o oceny ze strony mieszkańców swoich okręgów, gdyby weszli w relacje z Platformą Obywatelską. Nie wiem, zakładam, że...
Rządzący, panie pośle, też lubią mieć większość głosów, tak? Nie na granicy,
tak,
ale
tę
bezpieczną większość.
To prawda, oczywiście, ja to rozumiem. Ta matematyka jest bezlitosna. 14 to nie 11 czy 12. I jakby też jestem w stanie to zrozumieć. Trochę trudniej jest mi zrozumieć, jeśli patrzę na, tak jak powiedziałem, na sposób myślenia o samorządzie, na programy, na pomysły. Ja będę kibicował tej koalicji, dlatego że najważniejsze jest dobro mieszkańców. Jeżeli obecnie wybrany zarząd i ta większość w Radzie będzie prowadziła sprawy w taki sposób, że będziemy widzieli, że nasz region się rozwija, to z przyjemnością, jeśli będę mógł, również przyłożę rękę, jeśli będę miał taką możliwość, jeśli będę mógł w jakiś sposób pomóc, to zrobię to z niekłamaną radością. Dla mnie ostatecznie nie ma znaczenia, kto jest tym, który decyduje. Jeśli sprawy idą w dobrym kierunku, powiat się rozwija, mieszkańcy akceptują takie rozwiązania i widzą korzyść płynącą dla nas, dla mieszkańców z takiego zarządzania, to wszystko w porządku. Więc dzisiaj już jesteśmy po wyborach, po również rozstrzygnięciach w Radzie. To rozpoczynamy swoją pracę. Radni Koalicji Obywatelskiej to są ludzie ze wszechmiar przygotowani, jeśli chodzi o kompetencje, merytorykę. Proszę popatrzeć, kto został radnym z naszych list i jak duże doświadczenie samorządowe te osoby mają. Mamy dyrektora jednostki samorządowej miejskiej, mamy wicedyrektora szkoły, powiatowej, a wcześniej wieloletniego samorządowca, szefa Rady Miasta, mamy wiceprezydenta miasta, mamy zastępcę wójta jednej z gmin. To są naprawdę ludzie, którzy całe swoje życie poświęcili pracy w samorządzie, więc są przygotowani do pełnienia swojej roli w Radzie Powiatu i na pewno będą stanowili wartość dodaną i ich również praca i zaangażowanie, mam nadzieję, że zostanie wykorzystane i te pomysły, które będą chcieli realizować, też będą brane pod uwagę, bo tak naprawdę chodzi o realizację mądrych programów z korzyścią dla mieszkańców.
Panie pośle, to przenieśmy się na chwileczkę do Rady Miasta Ciechanów. Tam jest zgoła inna sytuacja. Powstało porozumienie wszystkich radnych. Jak słyszeliśmy w wypowiedziach podczas sesji, nie będzie opozycji, a będzie wspólne porozumienie odnośnie do podejmowanych decyzji. Jak pan oceni tę sytuację w Radzie Miejskiej?
Tutaj nie prowadziliśmy rozmów dotyczących koalicji, nie zawieraliśmy żadnego porozumienia, nie podpisywaliśmy żadnej umowy koalicyjnej. Tak naprawdę już przed rozpoczęciem kampanii ustaliliśmy, że będziemy w kampanii wspierali prezydenta miasta Ciechanów, pana Krzysztofa Kosińskiego, ze względu na to, że pozytywnie oceniamy jego pracę na rzecz miasta i ten rozwój, który w mieście jest widoczny gołym okiem. Zresztą potwierdziły to też wyniki wyborów. Zwróćmy uwagę, że również Prawo i Sprawiedliwość nie wystawiło kontrkandydata prezydentowi i po wyborach pojawiła się taka sugestia, że powinno się teraz wspólnie dla dobra mieszkańców podjąć działania, przyjąć pewne role w Radzie Miasta i tak też się stało i radni, miejscy radni z naszych list, którzy wystartowali, po prostu będą robili wszystko, żeby miasto mogło dalej się rozwijać, ale tak jak powiedziałem, żadnych umów i porozumień, czy tej umowy tak zwanej koalicyjnej, bo to ta nomenklatura z parlamentu przenosi się na sejmiki, powiaty i też gminy, szumnie dość chyba określana, tego typu porozumienia formalnego nie ma, po prostu wszyscy chcą pracować na rzecz mieszkańców i na pewno dobre pomysły będą przez nas popierane, będą też pewnie propozycje z naszej strony co do realizacji naszych mądrych pomysłów. Jeśli coś będzie się nie podobało, to radny ma tak zwany wolny mandat i też ma prawo decydować. Będziemy wsłuchiwali się na pewno za każdym razem w głos mieszkańców i będziemy przedstawicielami tych, którzy decydowali się na nas oddać swoje głosy, ale nie tylko, wszystkich tych, którym dobro Ciechanowa jest na sercu.
Jest odzwierciedlenie tej sytuacji w Radzie Miasta w postaci wiceprzewodniczących z różnych ugrupowań i też przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej, a więc no, wszyscy mają tak zwany równy udział, prawda, tutaj w decydowaniu.
Tak, tak, ale tak jak powiedziałem, nie było porozumienia, nie było spotkania z grupami, po prostu nasi radni otrzymali propozycje ze względu na ich kompetencje, zajęcia takich, a nie innych pozycji w Radzie, odgrywania tych konkretnych ról związanych też z ich wiedzą. Przyjęli te propozycje współpracy. Dajemy sobie szansę, żeby funkcjonować jak najlepiej w Radzie Miasta. A życie pokaże, czy tak to będzie wyglądało, by dokładnie tak to wyglądało i ta współpraca odbywała się w sposób merytoryczny. Oczywiście spierać się pewnie też będziemy, ale to ważne, żeby...
Na tym polega demokracja.
Tak, rozmawiać o argumentach. Nie każdy musi mieć dokładnie takie same zdanie na każdy temat. Ta sytuacja daje taką nadzieję, że te spory będą na poziomie merytorycznym, na poziomie rozmów na temat wyborów najlepszych dla miasta, dla mieszkańców.
Panie pośle, a radni powiatowi w Radzie Powiatu z Platformy Obywatelskiej będą twardą opozycją? Bo możemy domyślać się tylko, że wczorajsze wyniki na to wskazywały głosowanie.
Głosowania były po piersze tajne, więc do końca nie
wiemy. Dlatego powiedziałam, domyślać się możemy.
Tak, słusznie pani redaktor zauważyła, możemy się tylko domyślać. Czy będą twardo, na pewno będą patrzeć na ręce tym, którzy dzisiaj decydują o funkcjonowaniu naszego powiatu. To jest dość duża odpowiedzialność za wszystkie zadania, które powiat realizuje. Bo przecież jest tutaj oświata, mamy drogi, czyli inwestycje drogowe, ale też infrastruktura, także kultura i tak dalej, więc wszystkie te elementy będą na pewno opozycją merytoryczną, na takim wysokim poziomie, bo wszyscy taki poziom reprezentują, więc będziemy patrzeć oczywiście na ręce, będziemy zwracać uwagę, będziemy proponować, będziemy krytykować coś, co nie będzie czymś dobrym dla mieszkańców i tak jak to każdy radny powinien funkcjonować, tak będziemy funkcjonowali. Ja chciałem powiedzieć, że otrzymaliśmy ogromny kredyt zaufania. Proszę zwrócić uwagę, że osiągnęliśmy drugi wynik zaraz po Prawie i Sprawiedliwości, bo co prawda metoda Donta przeliczania głosów dała więcej mandatów PSL-owi, ale to tak naprawdę my zdobyliśmy więcej głosów niż PSL w powiecie. Więc mamy taki kredyt zaufania od mieszkańców i oni oczywiście oczekują od nas tego, żebyśmy w mądry sposób funkcjonowali w tej Radzie i na pewno tak będzie.
A czy to nie jest tak, panie pośle, bo takie opinie też słyszałam mieszkańców, że Sejm niech się kieruje swoimi prawami, a samorządy swoimi. Czy musi być to przełożenie koalicyjne Sejmu na teren?
Oczywiście, że nie musi. Oczywiście, że nie musi. Tylko proszę zwrócić uwagę, że przez ostatnie 8 lat, my taki raport NIK-u analizowaliśmy ostatnio podczas prac jednej z komisji sejmowych, której jestem członkiem, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Analizowaliśmy tam taki raport NIK-u, jaka była kondycja, jaka sytuacja, jeśli chodzi o samorządy przez ten czas, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość decydowało o funkcjonowaniu naszego państwa. I z tego jasno wynika, że samorządy były pozbawiane środków do tego stopnia, że gdy rozpoczynało swoją kadencję przed 8 laty na funkcji rządzących, to tylko 4% samorządów było zadłużonych, notowało deficyty, a na koniec to już było kilkadziesiąt procent i to większość samorządów. No dlatego, że pewne działania podejmowane związane z finansami publicznymi ograniczały środki i wpływy do budżetu do tego stopnia, że tak jak mówię, zadania własne, te, które ustawowo określa ustawa, czy o samorządzie powiatowym, czy o samorządzie gminy, narzuca na ich realizację na samorządy. Nie były w stanie samorządy ich realizować ze względu na niedobór środków. To powodowało, a z drugiej strony jeszcze też trzeba przyznać, że cała masa środków była dystrybuowana centralnie. No i to jest inny sposób myślenia. Jeżeli w ten sposób przełożymy to na samorządy, to my oczywiście się z takim funkcjonowaniem nie zgadzamy i pewne działania nam się nie podobają. To nie jest demokratyczne zarządzanie państwem. Samorządy powinny mieć odpowiednie środki. Dodam, że w Ministerstwie Finansów, bo miałem też ostatnio okazję rozmawiać z panem ministrem finansów, panem Andrzejem Domańskim, trwają prace nad przygotowaniem takiego systemu finansowania samorządów, żeby właśnie bez względu na to, co sobie politycy wymyślą na górze, różnych opcji politycy, żeby była jasność, to samorządy muszą mieć stałe, stabilne źródło finansowania, bo to mieszkańcy i samorządowcy tu na samym dole, w tych najmniejszych gminach, miastach wiedzą, co dla nas jest najważniejsze, jakie inwestycje są nam potrzebne, rozwój w jakich obszarach, za które odpowiada gmina, jest konieczny. I musimy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby samorządy mogły podejmować suwerennie decyzje, a nie czekać na to, czy ktoś w Warszawie zdecyduje, czy temu, czy innemu samorządowi przekazać środki na jakże potrzebne inwestycje. No, proporcje między tymi samorządami, gdzie zasiadali włodarze z PiS-u, a ci, którzy nie sympatyzowali tej partii, jeśli chodzi o potem dystrybucję środków centralnych, to było 20% do 80%. Więc to nie jest ta filozofia funkcjonowania państwa, jaką wyznaje Koalicja Obywatelska, czy nasi pozostali koalicjanci w Parlamencie Europejskim. Dlatego mamy pewną trudność, jeśli chodzi o realizację naszych pomysłów na poziomie samorządów miejskich czy powiatowych.
Ale pan zapewnia, panie pośle, że tak nie będzie, tak? Że równo będą środki dzielone.
Oczywiście, że tak. W tym kierunku idziemy, żeby była przejrzysta transparentność dystrybucji, ale przede wszystkim właśnie nie chodzi o to, żeby tworzyć specjalne fundusze, a potem kryteria do podziału pieniędzy i z centrali decydować, który samorząd otrzyma, a który nie, bo to zawsze będzie budziło kontrowersje. Tu chodzi o to, żeby samorząd otrzymywał takie środki, żeby sam suwerennie na swoim terenie mógł decydować, na co je wydawać, a nie pisać programy po to, żeby ktoś w centrali miał zakusy, aby decydować, czy temu, czy innemu włodarzowi, czy temu, czy innemu samorządowi przekazać środki.
Przypomnę, że dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Adam Krzemiński, poseł na Sejm RP. Panie pośle, przed nami kolejne wybory, tym razem do Parlamentu Europejskiego. Jakiego wyniku, jakiej frekwencji pan się spodziewa po tych wyborach? Czy Polacy są już zmęczeni tą serią wyborów?
Myślę, że są zmęczeni, ale drodzy Państwo, pamiętajcie, to są wbrew pozorom w obecnej sytuacji geopolitycznej, w której się znaleźliśmy, czyli Rosji, która bacznie przygląda się, czy Europa będzie w stanie się zjednoczyć i stanąć twardo przeciwko tym takim zapędom Putina, nazwijmy to wprost, czy raczej nie. Dlatego te wybory nam się mogłoby wydawać, że wybieramy przedstawicieli do jakiegoś odległego gremium gdzieś w Brukseli, nie do końca wiemy, jakie ma kompetencje, czym zajmuje się Parlament Europejski, czym Komisje Europejskie, ale tak naprawdę dzisiaj będziemy decydowali o tym, jak będzie wyglądała Europa i jak będzie silna i jak będzie w stanie przeciwstawić się tej sytuacji, o której już przed chwilą wspomniałem. W związku z tym naprawdę trzeba iść na te wybory. My musimy zrobić wszystko, żeby Europa stanęła silna i pokazała swoją moc i zdolność obronną, bo to nie jest tajemnica, że Rosjanie przestawili cały swój system gospodarczy na zbrojenia. To jest trudna sytuacja, w której omijają też częściowo sankcje. Cała gospodarka zajmuje się dziś produkcją materiałów czy tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby wzmocnić siłę militarną Rosji. To nie tylko chodzi o Ukrainę, która jeśli by niestety poległa, ale to chodzi również o takie próby również ataku na państwa Unii Europejskiej. Dzisiaj te wybory będą powodowały, że odpowiedni reprezentanci wybrani do Parlamentu Europejskiego albo będą patrzyli na zjednoczenie Europy, albo zaczną patrzeć, tak jak niestety Orban i kilku innych jeszcze przedstawicieli państw europejskich, w stronę Putina i puszczać oczko w tamtą stronę. Także, drodzy Państwo, naprawdę ja rozumiem, że może same wybory nie są tak męczące jak kampania, bo ciągle jesteśmy jednak bombardowani tymi materiałami wyborczymi. Naprawdę, ja to rozumiem. To są takie chwile, kiedy wszyscy otrzymują ciągle informacje związane z polityką. Nie każdy przecież musi lubić politykę, ale to są chwile, kiedy decydować będziemy o przyszłości całej Europy. I naprawdę nie wolno lekceważyć sobie tych wyborów.
Panie pośle, a pan się nie zdecydował na kandydowanie?
Wydaje mi się, że dopiero co moi wyborcy udzielili takiego wielkiego kredytu zaufania i dali mi szansę być przedstawicielem naszego okręgu w Sejmie. Nie będę mówił o czyichś motywacjach, o moich powiem. No trudno byłoby mi powiedzieć, że teraz już ja nie chcę być posłem i wypełnić tego mandatu czteroletniego, tylko marzy mi się Parlament Europejski. Wydaje mi się również, że moje kompetencje, wiedza, doświadczenie, to czym całe życie się zajmowałem, predestynują mnie bardziej do tego, żeby zająć się sprawami właśnie samorządu, oświaty. No bo w tym obszarze już coś w swoim życiu zrobiłem i mam wiedzę. Więc wydaje mi się, że niech do Parlamentu Europejskiego trafią ci, którzy są fachowcami, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe, politykę zagraniczną i tak dalej, lub ewentualnie ci, którzy mają dużo większe niż ja sam doświadczenie.
A zostając przy Sejmie, ale także przy kandydatach do Parlamentu Europejskiego, uważa pan, że sprawa pana Marcina Kierwińskiego jest wyjaśniona i zakończona?
Pani redaktor mówi o tym ostatnim wystąpieniu.
Tak, chodzi o wystąpienie.
Tak.
No, jest to poseł z naszego okręgu.
Drodzy Państwo, naprawdę nie ma nad czym się pochylać w mojej ocenie. Ja miałem taką okazję w życiu występować w momencie, kiedy w stosunku do mnie skierowano nagłośnienie w taki sposób, że ja też miałem wielki problem w wypowiadaniu słów. To jest naturalna sytuacja, kiedy z ogromną siłą nasz własny głos wraca do nas, jeszcze na dodatek z opóźnieniem. Nie każdy z nas jest w stanie tak odciąć się od tych sygnałów, żeby poradzić sobie z wypowiedzią. To jest zwykła, naturalna sytuacja. No przecież po kilkunastu minutach pan minister spotykał się ze strażakami, oglądał sprzęt, potem udzielał kolejnych wywiadów, potem jeszcze za chwilę pobiegł po to, żeby sprawdzić, czy podać, jakie jest stężenie alkoholu ewentualnego we krwi i okazało się, że to jest 0,00. Oczywiście opozycja będzie to wykorzystywała. Tylko ja bym raczej był powściągliwy w rzucaniu tego typu kategorycznych oskarżeń wobec kogoś, jeśli wszystko wskazuje na to, że doszło do właśnie takiej sytuacji, że no, źle przygotowane nagłośnienie technicznie spowodowało, że ktoś miał problem z wypowiedzią, bo wszystkie potem sygnały i rozmowy pan minister prowadził, słuchałem tych wszystkich jego wypowiedzi, naprawdę zachowywał się w sposób naturalny, a ja też znam pana ministra, nie ukrywam, kilkanaście lat i miałem okazję z nim wielokrotnie rozmawiać. Ja jestem przekonany, żebym nawet zauważył to, że jest w stanie po alkoholu, więc to jest po prostu tylko i wyłącznie pożywka dla tych, którzy dzisiaj robią z tego, ale taką bardzo brudną grę polityczną. I to nie służy również Polsce.
Panie pośle, chcielibyśmy się dowiedzieć, jeśli chodzi o pana pracę w parlamencie, w jakich komisjach pan zasiada. Rozmawialiśmy na początku kadencji Sejmu, ale to wszystko wtedy się kształtowało. Czym się pan zajmuje i w jakim kierunku pana zainteresowania idą, jeśli chodzi o parlament?
Tak, ja pracuję w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. To jest miejsce, gdzie przepracowujemy, tak to kolokwialnie nazwijmy, wszystkie sprawy związane ze zmianami w edukacji. Ostatnio oczywiście dużo rozmów na temat zmian podstaw programowych, ale też filozofia podwyżek, jeśli chodzi o nauczycieli. Ten pierwszy krok, który udało się bardzo szybko zrobić. Wszystkie sprawy związane z edukacją, ale również sprawy związane z tolerancją szeroko rozumianą, bo z tym bywało różnie, czyli te wszystkie decyzje związane z kuratorami. To są wszystkie te elementy, które są omawiane na Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i funkcjonuje również w drugiej komisji, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. No tutaj też na bieżąco, tak jak wspomniałem, a to raport NIK-u ostatnio dość długo omawiany, projekty zmian dotyczących ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim, bo też państwo słyszeli o fakcie, kiedy włodarze miast zostali wybrani, otrzymali mandaty do parlamentu i dochodziło do bardzo niebezpiecznej sytuacji, bo się okazywało, że przez kilka tygodni nikt nie może podejmować decyzji na poziomie tego samorządu, gdzie włodarz został wybrany i paraliż związany z inwestycjami, z przetargami, z różnego rodzaju umowami, z ciągłością tej władzy, więc to też była taka pilna potrzeba. Mówię o na przykład ostatnich komisjach, więc pracujemy nad zmianami w tej ustawie, tak żeby nie dochodziło już więcej do takiej sytuacji, ale także rozważa się możliwość zmiany filozofii, jeśli chodzi o stawki, ustalanie stawek za wodę, za ścieki, bo też słyszeliśmy o tym, że w pewnym momencie zostało to zabrane samorządom wojewódzkim, trafiło do jakby przedstawicieli rządu, bo to specjalnie utworzone do tego agendy zostały. Też samorządowcy o tym mówią. Spotykamy się z korporacjami samorządowymi, bo zarówno Związek Miast Polskich, jak i Związek Powiatów Polskich, ale też Gmin Wiejskich, to są osoby, które bardzo często przychodzą na komisję samorządu i tam dyskutujemy o tych zmianach, które są dzisiaj
niezbędne. No bo tam są te realne
niezbędne
problemy.
Tak, tak, bo to są praktycy, którzy funkcjonują tutaj na dole i w samorządach i oni wiedzą najlepiej, z czym się borykają. Wspomniałem też o tych pomysłach na decentralizację środków do samorządów, wzmocnienie roli samorządu, jeśli chodzi o stabilność funkcjonowania samorządów. Jest tych spraw bardzo dużo, plus bieżąca praca związana z pracą każdego z nas, parlamentarzysty, czyli wszystkie ustawy, które są omawiane, procedowane. No, tak wygląda nasza praca w parlamencie, plus bieżący kontakt to już poza parlamentem z mieszkańcami w okręgu. Ja
jest pan
się
aktywnym
spotykać
posłem. Mam wrażenie, że chce pan pokazać, że jest pan posłem właśnie z Ciechanowa stąd.
Pani redaktor, wie pani, co ja chciałbym przede wszystkim pokazać? Ja bym chciał przede wszystkim wiedzieć, co mówią mieszkańcy, co mówią obywatele, ludzie, którzy się nie interesują polityką, jakie mają problemy na co dzień, co ich boli, co sprawia im kłopot w takim bieżącym funkcjonowaniu. Jeśli parlamentarzysta oderwie się od rzeczywistości i nie będzie z ludźmi, nie będzie mógł nic dobrego dla tych ludzi zrobić. Jeśli będę miał szansę z ludźmi rozmawiać, będę wiedział, w jakim kierunku powinny iść zmiany. Bo tak naprawdę wszystkim nam O to chodzi.
To tyle o pracy parlamentarnej. Chciałabym porozmawiać również o pana funkcji prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Nie da się ukryć, że ostatnia uroczystość związana z wręczeniem nagrody imienia doktora Franciszka Rejkowskiego była pięknym wydarzeniem, no ale również jubilatka bardzo zacna. Proszę powiedzieć, jakie pan odniósł wrażenia, jeśli chodzi o tę uroczystość?
Ciężko jest się troszkę chwalić, jak się jest prezesem stowarzyszenia, które organizuje uroczystość, przy pomocy, wsparciu ogromnym, za co dziękuję dyrektorowi i pracownikom Muzeum Szlachty Mazowieckiej, bo nagrodę Franciszka Rejkowskiego wręczaliśmy najczęściej właśnie w Muzeum Szlachty Mazowieckiej z małymi odstępstwami. Powiem tylko, że to już była 47. nagroda i 46. laureatka tym razem, bo był rok podczas pandemii, kiedy zdecydowaliśmy w zarządzie, bo to zarząd decyduje o przyznaniu tej nagrody, zarząd towarzystwa, że nie będziemy szukali ze względu na ten trudny czas, kiedy no, też aktywność zmalała zdecydowanie konkretnych osób. Nie będziemy szukali konkretnego laureata, a przyznaliśmy nagrodę wszystkim pracownikom służby zdrowia, począwszy od lekarzy, przez ratowników medycznych, pielęgniarki, służby, personel pomocniczy i tej grupie dziękowaliśmy za pomoc w ratowaniu zdrowia i życia. Dlatego pani Bogumiła jest 46. laureatką, chociaż nagrodę wręczamy po raz 47. od 81. roku. Też tak króciutko powiem, bo to był pomysł ówczesnego prezesa naszego stowarzyszenia, pana Edwarda Lewandowskiego. Chodziło o to, aby te osoby, które właśnie wyróżniają się w pracy takiej regionalistycznej, ale też w szeroko rozumianej kulturze, nagrodzić, zmotywować. No i nie ukrywam, że stała się po latach nagrodą prestiżową. Wiele osób, które jest laureatami tej nagrody, potem mówi, a są to często osoby wyróżniane różnego rodzaju odznaczeniami, czy tymi lokalnymi, czy również takimi państwowymi, to mówią, że ten tytuł, bo z nagrodą wiąże się tytuł Ciechanowianina Roku, jest dla nich największą nagrodą. Bo to też, proszę zwrócić uwagę, że to jest nagroda ze swojego środowiska. Więc jakby docenienie wśród najbliższych no, jest bardzo, bardzo ważne. Pani doktor Umińska jest wyjątkową laureatką. Wyjątkową dlatego, że całe jej życie to jest właśnie regionalizm. Historia północnego Mazowsza w różnych obszarach. Bo pani doktor pracowała nad przypominaniem rodów ziemiańskich. Swoją przestrzeń w tej pracy znalazł przecież nasz słynny prezydent Mościcki. Ale również z taką pasją i zaangażowaniem ogromnym promuje historię powstania styczniowego, ale również okresu wojny 1920 roku, wystawy poświęcone 11 Pułku Ułanów Legionowych, ale także wiele artykułów zarówno w prasie takiej popularnej, ale też w tej prasie specjalistycznej, historycznej, książki, które napisała pani doktor. W obszarze kultury, bo proszę przypomnieć sobie wystawę Ikona Przestrzeń Wciąż Żywa, piękna wystawa w Muzeum Szlachty Mazowieckiej, konkursy historyczne dla młodzieży, które organizowała, konferencje naukowe w Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Byśmy pewnie całą audycję musieli wykorzystać po to, żeby wymienić wszystkie dokonania pani doktor Umińskiej. Znamienne słowa powiedział wiceprezes Grzankowski przy wręczaniu. Wreszcie. Tak, podpisuję się pod tym. Wreszcie. Myślę, że nawet za długo pani doktor Umińska czekała na tą nagrodę. I dodatkowo,
nie była to odosobniona, prawda, opinia.
I dodam jeszcze, że to jest też w tym wszystkim bardzo ważne, że mało jest osób tak skromnych w sprawie oceny swojego dorobku zawodowego i naukowego, jakim jest pani doktor Umińska. To mimo tych takich ogromnych osiągnięć, rozległych badań, analiz historycznych, i zawsze pozostaje z dystansem wobec własnych osiągnięć zawodowych. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że pani doktor została 46. laureatką nagrody imienia doktora Franciszka Rejkowskiego.
Gratulujemy z całego serca pani doktor, znanej z anteny naszego radia. Piękne opowieści nam snuje oczywiście o historii regionu, ale nie tylko, bo poza region też często wykracza. Panie pośle, bardzo dziękuję za to spotkanie, za przedstawienie nam bieżących informacji.
Dziękuję pani redaktor za tą ocenę. Zawsze, kiedy tylko jestem na miejscu, jestem do dyspozycji. Z przyjemnością spotkam się z państwem i porozmawiam o bieżących sprawach.
Pan Adam Krzemiński, poseł na Sejm RP, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, był dzisiaj gościem naszej rozgłośni. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo, pani redaktor. Cieszę się, że mogłem gościć w państwa domach.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia.